to się należy, aby też mieć czas ze sobą nawzajem, czas radości, czas odpocznienia, czas świętowania. Halleluja. Mamy dzisiaj słowo razem z Piotkiem. Myślę, że troszkę się pomodlę na początek. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty dajesz nam Twoją prawdę, poznać Twoją prawdę, kim Ty jesteś, kim my jesteśmy w Chrystusie. Dajesz nam właściwe rozumienie tych rzeczy coraz mocniej, coraz bardziej, coraz głębiej. Ojcze, potrzebujemy tego więcej. Dlatego proszę Cię teraz o Twoje objawienie, o ducha objawienia i mądrości dla nas wszystkich. Proszę Cię o ducha objawienia i mądrości, Ojcze, ducha poznania. Abyśmy rozumieli rzeczy tak, jak powinniśmy rozumieć. Abyśmy przez zrozumienie i poznanie prawdy mogli przeciwstawić się temu, który jest ojcem kłamstwa, który nas zatrzymuje w naszym życiu, który nas powstrzymuje od naszego wzrostu, Ojcze. Prosimy Cię w imieniu Jezusa, abyśmy rozumieli pewne rzeczy tak, jak należy rozumieć, Panie. Proszę Cię, Ojcze. Duchu Święty, ja proszę, byś przynosił coraz więcej Twojego objawienia do Kościoła, aby przyszło Twoje słowo mądrości, poznania, objawienia, słowo prorocze, Ojcze, wskazówki, Panie, do strategii Bożej. Proszę Cię, Ojcze, abyś mówił do nas, Panie, abyś mówił do każdego z nas. Jeśli ktoś z nas, Panie, stracił ten ogień Boży, taką zachętę Bożą, proszę Cię, abyś nas odbudował, abyś na nowo nas zachęcił, abyś nas na nowo nasycił Twoją obecnością. Panie, potrzebujemy Twojej obecności więcej. Potrzebujemy poznać Ciebie lepiej, bliżej, Panie. Potrzebujemy nasiąknąć Twoją obecnością. Potrzebujemy być tak nasyceni Twoją obecnością, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczyniłeś. Dziękuję Ci, Ojcze. Oddaję Ci chwałę i cześć. Oddaję Ci dziękczynienie, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci, Ojcze. Amen. Chciałem zacząć od początku. Jest to słowo dwuznaczne, od początku. Chciałem zacząć od pierwszej Księgi Mojżeszowej, trzeci rozdział. Kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, stworzył również wspaniałe rośliny, wspaniałe zwierzęta, jak i stworzył również Adama i Ewę. I osadził ich w ogrodzie Eden, w pięknym miejscu, gdzie był raj, gdzie nie było trudności, znoju, pracy, gdzie nie było żadnej choroby, nie było żadnego grzechu, nie było żadnego jakiejś nienawiści, nie było zranienia, nie było zniewolenia. Te wszystkie rzeczy przyszły później z powodu zepsucia. Na początku tego nie było. Bóg tego nie stworzył. Bóg nie stworzył tych rzeczy, które pochodzą ze śmierci, które pochodzą z ciemności. Bóg nie jest źródłem tych rzeczy. Ale powiedział do Adama, aby jadł z każdego drzewa tego ogrodu, ale z jednego drzewa, żeby nie jadł. Bóg powiedział w ten sposób, jedz ze wszystkiego, z czego tylko chcesz. Tylko z tego jednego nie jedz, tak? Czyli dał taką możliwość, czyń wszystko, dał mu pełną wolność, tak? Rób co, jak chcesz, co chcesz, jedz z czego chcesz, korzystaj z czego chcesz, tak? Dał mu również obowiązek uprawiać ten ogród i panować nad zwierzętami. On miał panować nad zwierzętami. Natomiast przyszło jedno ze zwierząt, tak wierzą. Tutaj jednak to, że jest to zwierzę, które jest jakby, nie wiem jak to powiedzieć, przez które przemawia diabeł, tak bym to powiedział, tak mogę to troszeczkę ująć. Myślę, że można to różnie też tłumaczyć, ale tak bym to zobrazował na ten moment. Wąż, który przemawia głosem zrozumiałym do Ewy. Dlaczego zwracam uwagę, że jest to również zwierzę? Ponieważ Adam miał panować nad wszystkimi zwierzętami. Pierwszy Adam miał panować nad wszystkimi zwierzętami, również nad wężem. Niezależnie od tego, czy on przemawiał ludzkim głosem, czy diabeł przez niego przemawiał, czy nie, Adam miał nad nim panować. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, to jest pierwszy wers trzeciego rozdziału, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. To jest ciekawe, że diabeł zwraca nam uwagę zawsze na problem, na ten punkt taki, wiecie, zapalny, na to, na co on chce po prostu wyolbrzymić, kiedy Bóg zupełnie to w inny sposób powiedział. Bóg powiedział, możecie jeść ze wszystkich. To był pierwszy punkt i najważniejszy, tak? Czyli możesz być wolny w ogrodzie, tak? Po prostu dał możliwości tylko z tego jednego. A diabeł co zrobił? Powiedział, czy Bóg powiedział, że z tego jednego nie wolno ci jeść? Czyli tak jakby zwraca uwagę na ten jeden fakt, tak? Nie na te 1000 czy 1000 drzew, z których mogli korzystać, ale na ten jeden fakt. Ale co innego jest jeszcze ważne, że diabeł mówi przez węża do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Pierwsze słowa, które on kieruje do kobiety, mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział. O co chodzi? Chodzi o to, że oni żyli w doskonałym miejscu, w doskonałym ogrodzie Eden, gdzie nie było chorób, nie było znoju pracy, nie było trudności, nie było ciemności, nie było raka, nie było różnych innych rzeczy, nie było długów, nie było kłopotów, nie było zrań, nie było nienawiści, nie było nic z tych rzeczy. Wręcz przeciwnie, był wspaniały ogród i codziennie, kilka razy dziennie Bóg przychodził spotykać się z Adamem w powiewie tam porannym, tak, południowym czy wieczornym. Może to było 3 razy, może 4, może 5, może 10. Nie wiem, ile razy Bóg do niego przychodził. W każdym razie przychodził do niego wielokrotnie. I mieli społeczność z Bogiem bardzo bliską. Nie było żadnego problemu między nimi a Bogiem. Nic nie było. Żadnego problemu. Jak się czuł Adam? Kim był? Był sprawiedliwy. Był sprawiedliwy i święty i czysty. Nie było żadnego oddzielenia między Adamem i Ewą. Między Adamem, Ewą i Bogiem. I to, co diabeł pierwszego robi, to mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział, czyli co? Wykręca to, co oni wiedzą o Bogu. Oni zaakceptowali, że Bóg jest dobry. Bóg wszystko, co uczynił, jest dobre. I pierwsze, co diabeł robi w dziejach ludzkości, tak to bym powiedział, w dziejach ludzkości, to wypacza obraz Boga i mówi, Bóg tak nie, Bóg, czy naprawdę Bóg tak powiedział? Czy Bóg jest naprawdę tym, kim jest, czym wam się wydaje? A może on właściwie jest kimś innym? A może on coś ukrywa wobec was? A może on tak właściwie jest niedobry? A może on ma podstęp? Ja będę dla was lepszy, mam dla was lepszą przyszłość. Wypacza obraz Boga. Pierwsza rzecz, którą diabeł robi, to wypacza obraz Boga. Po co? Aby zniszczyć Boże stworzenie? Aby go oddzielić, ukraść Bogu? I zwrócić uwagę na siebie. To było to, co diabeł zawsze chciał zrobić. Chciał uwielbić, wywyższyć siebie i postawić siebie równym Bogu, również jeśli chodzi o miłość ludzi. I to niestety, jak widzimy, mu się często udaje na świecie lub bardzo często nawet. A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie pomarli. Czyli kobieta co odpowiedziała? Odpowiedziała to, co naprawdę Bóg powiedział. Bóg to powiedział, ale już w jej umyśle zagościła pewna wątpliwość. Ona odpowiedziała, ale zaczęła się zastanawiać, co ten wąż do mnie mówi? On mówi, czy naprawdę Bóg powiedział, czy naprawdę Bóg jest tym, kim jest? I następne już słowo na to, rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Dopiero w drugim zdaniu diabeł do niej jawnie kłamie. W pierwszym nie kłamie, tylko wrzuca wątpliwość w to, co Bóg powiedział, w Słowo Boże. Dopiero w drugim zdaniu diabeł jawnie kłamie, aby wrzucić już całkowicie kłamstwo. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. I tu już jest dalej pokuszenie, żebyście byli równym Bogu i tak dalej, tak jak diabeł chciał. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła, dała też mężowi, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po grodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją, przed Panem Bogiem, wśród drzew ogrodu. Wcześniej się nie krył. Dlaczego się wcześniej nie krył? Bo miał poczucie sprawiedliwości. Bo miał poczucie wolności. Miał właściwy obraz Boga i właściwy obraz siebie samego. Nie krył się przed Bogiem. Nie uciekał przed Nim. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? Myślę, że to słowo, gdzie jesteś, które to jest wypowiedziane, to jest słowo, które jest wołane dzisiaj cały czas. Takie słowo Boga do człowieka, do każdego z nas. Gdzie jesteś, Adamie? Chcę Ciebie znaleźć, chcę Ciebie odszukać. Chciałem, żebyś się ze mną spotykał wielokrotnie w ciągu swojego dnia, a Ty się gdzieś schowałeś. Z powodu ciemności, z powodu diabła i z powodu śmierci, duchowej śmierci, która przyszła wtedy na nich. A Adam odpowiedział, usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Czyli stał się świadomy swojej niedoskonałości i swoich grzechów. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. I tak dalej. Więc widzimy tutaj, że to, co pierwszego diabeł zrobił, to wypaczył obraz Boga. I z tego powodu, że diabeł wypaczył obraz Boga, kobieta zaczęła myśleć inaczej. Również Adam, nie wiem, no nie wiadomo, gdzie on tutaj był w tym miejscu, czy on przysłuchiwał się tej rozmowie, czy nie. Nie chcę tutaj zwracać uwagę na takie standardowe rzeczy, którą się często na ten temat mówi, ale to już zostawmy to, ten temat. Natomiast to było pierwszy jakby punkt, kim naprawdę jest Bóg i kim ja jestem w Nim i kim ja jestem dla Niego. Duch tego świata, również duch religii tego świata, tak to powiem, duch religii tego świata. Jeżeli już jesteś wierzącym, to on chce zrobić z ciebie takiego wierzącego, żebyś był niegroźny, żebyś nikomu nie mógł nic dobrego zrobić lub złego. Po prostu, żebyś był wierzącym i żebyś nie mógł zrobić tego, co czynił Jezus, czyli nie wprowadzać Królestwa Bożego na tą ziemię. Kiedy Jezus uczy nas modlitwy, Ojcze nasz, to mówi tak, że bądź wola Twoja tak jak w niebie, tak i na ziemi, tak? I przyjdź Królestwo Twoje tak jak w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź Królestwo Twoje, tak? Czy tu chodzi o politykę? Nie chodzi o politykę. Wiemy dokładnie o to. O co? Chodzi o co? Chodzi o uzdrowienie, chodzi o uwolnienie, chodzi o zupełnie inny rodzaj życia, w zupełnie innej atmosferze, zupełnie w innym otoczeniu, w innej rzeczywistości, tak bym to nazwał, w innym wymiarze. Królestwo Boże, które jest w niebie, przez modlitwę pańską, ty modlisz się, aby Królestwo Boże, aby atmosfera Królestwa, aby rzeczywistość Królestwa, aby moc Królestwa Bożego stała się tu na ziemi. I tacy mają być wierzący, którzy ściągają Królestwo Boże tu na ziemię, na dziś i teraz. I to nie jest coś takiego, że to jest tylko ktoś tam bardzo duchowy, tak jak kiedyś było, że wielce mocni usługujący przyjeżdżali i usługiwali i Kościół był błogosławiony przez nich, bo oni wiedzieli, to już zdawali sobie sprawę i byli w tym doświadczeni i dojrzali i ściągali to Królestwo Boże dla wielu, wielu, wielu innych. Ten czas się skończył pojedynczych usługujących. Dlatego, że Bóg nie miał nigdy takiego zamiaru, żeby były pojedyncze osoby. Bóg miał zamiar, aby każdy w Kościele znał swoje miejsce i ściągał Królestwo Boże do swojego życia i do życia innych. Każdy z nas ma ten autorytet i jest namaszczony do tego. Jezus powiedział, że ci, którzy uwierzą, nie tylko pastorzy albo coś usługujący, ci, którzy uwierzą, te rzeczy będą czynić. Wężem brać będą, nowymi językami, tak? Ci, którzy uwierzą, będą czynić te same rzeczy, które On czynił, a nawet i większe. Chciałbym zobaczyć was, jak wołacie Łazarzu, wyjdź po 4 dniach, kiedy on jest w grobie i już cuchnie. I on wychodzi. Chciałbym was zobaczyć w takiej akcji. Opierając się na tej księdze, to jest możliwe dla każdego z was. Więc ta atmosfera Królestwa Bożego, która jest nam potrzebna z nieba, ona jest potrzebna nam na co dzień. Dlaczego? Dlatego, że ta atmosfera Królestwa Bożego była w raju. Adam w niej żył, Adam w niej się poruszał, Adam się poruszał w atmosferze Bożej. Nie było tam choroby, nie było tam raka, nie było potępienia, nie było poczucia winy, nie było jakichś różnych dziwnych rzeczy, które dzisiaj mamy w naszym życiu, różnych związań, takich rzeczy, czy jakichś niegrzecznego zachowania. Nie było tych rzeczy, rozumiecie? Ich tam nie było, one nie pochodzą z Królestwa Bożego. One nie zrodziły się, Bóg ich nie stworzył. Śmierć, o której Bóg powiedział, że na pewno umrzecie, mówimy o tym, że to jest śmierć duchowa, ale Biblia mówi w innym miejscu również, że ta śmierć jest czymś, co wprowadziło grzech. Grzech wynika ze śmierci. To znaczy, że pierwszy Adam, on był tak jakby podłączony, włączony, włożony w życie, był zawieszony w życiu, tak to mogę powiedzieć, nie wiem jak inaczej to jeszcze wyjaśnić, był tak jakby wtyczka w gniazdku do życia była podłączona. do światła Bożego i to życie przepływało przez niego. I on żyłby w młodości, w zdrowiu, w chwale Bożej cały czas. Gdyby nie przez to, że zwątpił i powiedział, aha, czyli Bóg jest niedobry, Bóg jest nie jest takim dobrym ojcem, Bóg coś knuje przeciwko nam, ma jakiś podstęp, musimy sami być samowystarczalni, więc ja wyciągam tą wtyczkę. I on ją wyciągnął. I co się stało? Przyszła śmierć, tak? Przyszło brak energii Bożej. Jest napisane, wszyscy zgrzeszyli i brak im czego? Chwały Bożej. Ta energia Boża to jest chwała. My jako ludzie mieliśmy swoją chwałę, która pochodziła od Boga, bo jesteśmy tylko odbiciem chwały Bożej, ale jakby świeciliśmy chwałą, brak nam tej chwały Bożej, brak nam energii. Brak nam energii, dlatego nasze ciało słabnie, ono nie ma siły na jakieś wirusy, zarazki i różne inne rzeczy, bo nie ma chwały Bożej w naszym ciele. Do czasu. Do czasu. Do czasu. Jezus przyszedł w ciele starego Adama. Przyszedł pod zakonem. I czynił te rzeczy, które czynił. Nie przyszedł jako... Nie, tak powiem. Przyszedł pod starym przymierzem, tak powiem. Pod starym przymierzem, przed w starym ciele Adamowym i czynił te rzeczy. Dlatego przyszło przez niego zwycięstwo. Dlatego, że na nowo został przywrócony ten pierwiastek Boży w nim, chociaż narodził się z niewiasty, tak jak i my, to przezwyciężył tą słabość ciała, grzechu i tak właściwie to nie powinien umrzeć na krzyżu, bo był bez grzechu. Śmierć nad nim nie panowała. Nie powinien umrzeć według zasad prawa Bożego. Ale umarł tylko dlatego, że Bóg chciał, żeby spadło na niego wszystko niezasłużenie. Niezasłużenie. On nie mógł umrzeć. Powinien wisieć tam i nie umierać. Ze względu na jego sprawiedliwość. Do czasu, powiedziałem, że do czasu. Więc brakuje nam chwały Bożej, brakuje nam tego pierwiastka Bożego w nas. Również nasz duchowy człowiek jest tak jakby w śmierci, w grzechu. I teraz ja powiedziałem, że wynikiem śmierci jest grzech. Wynikiem śmierci są choroby. Wynikiem śmierci są różne inne rzeczy. To jest wynik śmierci, która przyszła na człowieka, na ludzkość. To nigdy nie było zaplanowane przez Boga. Bóg tego nie chciał. Bóg tego nie wprowadzał. Bóg nie był źródłem tych rzeczy. Biblia mówi, że Bóg nigdy nie kusi nikogo do złego, dlatego że w nim jest światłość, nie ma żadnej ciemności. Tak jest napisane? To jest Jakuba chyba, tak. Nigdy nie kusi do złego. Jeżeli chodzi o choroby, po prostu o grzechy, to są dwie rzeczy, które idą zawsze razem. Te rzeczy nigdy nie pochodziły od Boga, nigdy nie były w Bożym zamyśle. Ze światłości nie wychodziły żadne rzeczy, które pochodzą z ciemności. Te rzeczy podlegają pod ciemność. Grzech i choroba podlegają pod ciemność. One pochodzą z ciemności, one pochodzą z królestwa złego. Dlaczego wierzący, nawet sprawiedliwi i znani i sławni, umierają dzisiaj na choroby? Jest to dla mnie znak zapytania i nie rozumiem. I dla mnie to jest dziwne i chciałbym to zbadać i zrozumieć, dlaczego takie rzeczy się dzieją. Na pewno wszyscy jesteśmy jako fizyczni ludzie poddani pewnym słabościom, bo nie ma w naszym ciele, nie ma tej chwały Bożej, tak jak była w Adamie. Jest w naszym duchu. Na ile ta chwała Boża z naszego ducha ma wpływ na nasze ciało, na tyle po prostu jesteśmy uzdrowieni i wolni. Ja wierzę, że w Chrystusie pewne rzeczy zostały przywrócone na nowo. Biblia mówi, że tak jak nosiliśmy obraz starego człowieka, tego Adama pierwszego, tak będziemy nosić obraz. Nie tylko, że będziemy, już nosimy w naszym duchu, a będziemy nosić go również fizycznie. Nowego Adama. On stał się tym pierworodnym. On stał się tym pierwszym spośród wielu braci. On stał się tym, który wyznaczył drogę. Myślę, że Ojciec, Bóg Ojciec z nieba patrzy na nas, tak jakby patrzył na Jezusa. Mógłbym to teraz rozwinąć i opowiadać i udowodnić wam to, ale powiedział do Jezusa, oto jest Syn mój umiłowany, w którym mam podobanie. Oto jest Syn mój umiłowany, w którym mam podobanie. Gdzie się ty teraz znajdujesz według Nowego Testamentu? W Chrystusie. Posadzony w Nim, zakorzeniony w Nim, zanurzony w Nim. W Chrystusie. On po to umarł, abyś ty się znalazł w Nim, bo nie miałeś szans w ogóle z tego wyjść. Bóg mówi o Chrystusie, to jest Syn mój umiłowany. I wiesz co? I mówi również o tobie. To jest Syn mój, córka moja umiłowana. Jesteście umiłowanymi Boga. I co więcej, Adamowi zabrakło czego? Sprawiedliwości, dlatego uciekł przed Bogiem. Nie możemy wejść w pewien poziom wzrostu w Bogu, jeżeli nie zrozumiemy, że również w Chrystusie jest nam przywrócona sprawiedliwość. Dlatego, że On stał się niesprawiedliwością i grzechem za ciebie, po to, żebyś ty mógł niezasłużenie odziedziczyć sprawiedliwość. Nie możemy w pewnych kroku przekroczyć, wejść dużo wyżej, jeśli nie zrozumiecie tego, że jesteście synami umiłowanymi i macie, jesteście dziedzicami usprawiedliwienia Bożego. Biblia mówi nawet, że w Nim tych, których powołał, tych też uwielbił. W Nim dostąpimy chwały Bożej. Nie tak jak Bóg, nie to, że my będziemy na piedestale, ale dostąpimy, jesteśmy uczestnikami chwały Bożej. Bóg nie stworzył nas, abyśmy byli jakimiś nędznikami z daleka od Boga. Bóg zaplanował ciebie i mnie, żeby spotykać się z tobą każdego dnia w powiewie dziennym. Każdego dnia On tego chciał, On pragnął, On tęskni za tym i mówi, gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś? Chcę się z tobą spotykać. Usunął wszystkie przeszkody, wszystko, co przeszkadzało między tobą a Bogiem, przybił do krzyża. Biorąc to na siebie całkowicie, powiedział, ja stanę się ofiarą za ciebie, umrę za to, co ty narobiłeś, co nabałaganiłeś, po to, żebyś na nowo mógł mieć relację i społeczność ze mną. Dlaczego to się stało? Dlatego, że prawda i łaska stały się w Jezusie. Prawda i łaska. Prawda stała się w Chrystusie. Prawda o czym? O tym, co, w jaki sposób okłamał diabeł Adama i Ewę. Powiedział, czy naprawdę taki jest Bóg. A prawda stała się w Jezusie. Prawda, jaki jest Bóg, stała się w Chrystusie. Prawda, prawda cię wyzwoli. Wiecie, ja miałem ostatnio kilkanaście razy, a w życiu naszym chrześcijańskim nieraz, kiedy siadaliśmy, rozmawialiśmy, mieliśmy wielokrotnie takie doświadczenia, że modliliśmy się czasami jakoś tak nie do końca, był przełom, ale siadaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać o prawdzie Bożej, rozmawiać tylko, mówić o, wypowiadać prawdę Bożą i atmosfera się zmieniała i czuliśmy się wyzwoleni. Kiedy ostatnio byłem pod jakąś taką presją, zniechęceniem, osłabieniem, myślę, nawet taka jakaś depresja, trudne rzeczy ostatnio przechodziliśmy i myślę, co się dzieje, przecież ja nie jestem taki, przecież nie myślę w ten sposób, ale tak coś ciąży nade mną i wiecie, różne myśli takie. I siedliśmy z Dorotką, moją żoną i zaczęliśmy rozmawiać, fakty stwierdzać, co się z nami dzieje i po prostu zaczynało przychodzić światło. I wiecie, co się stało? Całkowicie całe zniechęcenie, depresja i beznadziejność, tak to nazwę, depresja, zniechęcenie, beznadziejność, bo to może być niewidoczne po mnie, ale czasami mogę jakieś rzeczy przeżywać, całkowicie po prostu było jakby w jednej chwili pstryk i nie ma, spadło. Przez co? Przez prawdę. Ty możesz przez prawdę doświadczać mocy Bożej, doświadczyć wyzwolenia Bożego. A szczególnie prawda o tym, jaki jest Bóg. Prawda stała się w Jezusie, prawda stała się w Chrystusie. On przyszedł, aby objawić naprawdę, jaki jest Bóg. Aby objawić Jego dobroć, Jego miłość i przywrócić pewne rzeczy na nowo. Dlatego my w Chrystusie mamy ten autorytet i przywilej, aby modlić się o rzeczy niesamowite, nadnaturalne i rzeczy, które pochodzą z nieba. Aby głosić, przybliżyło się Królestwo Boże. Jezus powiedział, idźcie i głoście, tak? U chorych uzdrawiajcie, trędowatych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, umarłych wskrzeszajcie. Idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Boże. Czyli twoja wieść, twoje działanie, twoja zasada twojego głoszenia ma być, aby wprowadzić ludzi w Królestwo Boże, w posiadanie Królestwa Bożego, w bliską społeczność z Bogiem. Tam, gdzie była ciemność, jakakolwiek ona była i cokolwiek ta ciemność wytworzyła w życiu człowieka, ty jako wierzący jesteś to światłością Bożą, aby przynieść światło Boże w to miejsce. Powiedzieć, to nie tak jest. Ta choroba nie jest od Boga. To nie jest działanie Boże. Bóg ma dla ciebie dobrą przyszłość, Bóg ma dla ciebie uzdrowienie, teraz się pomodę, aby Królestwo Boże przyszło właśnie teraz do twojego życia. Ty jesteś tą światłością Bożą, aby to nieść. I dlatego Paweł pisał w liście do Efezjan, modląc się o Kościół. Może od 10, to jest 3 rozdział od 10. Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół stała się jawna zwierzchnością i władzą w miejscach niebiańskich. Przez Kościół, my nawet wobec świata duchowego, nasza mądrość Boża, objawienie mądrości Bożej, głównie, którą jest krzyż, dlatego o tym mówi list do Rzymian, stała się znana przez mądrość Bożą, prawda Boża jest znana z wiecznością. Poprzez kogo? Poprzez aniołów? Poprzez słowo głoszone, słowo powiedziane w niebie przed stroną Bożego? Poprzez Kościół. Poprzez Kościół. To my jesteśmy tymi, którzy wprowadzają Królestwo Boże na tej ziemi. Na tej ziemi. Ja wiem, że wiele rzeczy się nie uda. Bądźmy realistami, tak? Mamy marzenia, ale wiedzmy, że pewne rzeczy nam się nie udadzą. To nie jest niewiara. To jest tylko takie, wiecie, racjonalne podejście do sprawy. Wiem, że teraz jesteśmy słabi. Ale wiele, wiele rzeczy może nam się udać, jeśli co? Jeśli położymy w to życie, jeśli zaangażujemy się, jeśli zdamy sobie sprawę, jeśli co zrobimy? Będziemy odpowiedzialni. Jest nam dane bardzo dużo. Czy jesteśmy odpowiedzialni, żeby to wziąć i tego użyć? Jest ci dane bardzo dużo w Chrystusie. Czy jesteś na tyle odpowiedzialny, żeby to wziąć i tego użyć? Biblia mówi w liście do Jakuba, że wiele rzeczy dzieje się z powodu twojej modlitwy, a jeżeli się nie modlisz, to pewne rzeczy się nie staną, nie wydarzą. Więc Bóg sam przekazał nam autorytet i przywilej, żebyśmy modlili się o pewne rzeczy, żeby one się stały. I jakby zabrał sobie ten autorytet, przekazał go nam, abyśmy modlili się pewne rzeczy, aby one się stały. Bóg to dał nam, dlatego że my jesteśmy Jego partnerami, jesteśmy Jego synami, córkami umiłowanymi. Nie jesteśmy jakimiś robotami, czy jakimiś niewolnikami. My jesteśmy Jego synami, córkami i przez miłość naszą poddajemy się w niewolnictwo. Ale to jest niewolnictwo w miłości, to nie jest niewolnictwo z innego typu. Z powodu miłości jesteś Jego synem i córką umiłowaną i jesteś w partnerstwie z Nim. On chce z Tobą współdziałać, On chce z Tobą kreować rzeczywistość, przyszłość i zmieniać czyjeś życie. On z Tobą chce to zrobić. On chce z Tobą mieć wpływ. Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie Panu naszym, czytam dalej list do Efezjan, w Nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę Jego. Proszę zatem, abyście nie zniechęcali się z powodu moich utrapień, jakie znoszą dla was, bo to one są waszą chwałą. Paweł był bardzo prześladowany, był w więzieniach bity, prawie zabity. I wielu usługujących czasami trudne rzeczy przeżywa. I dlatego mówił, nie zniechęcajcie się tym, co ja przeżywam. Bądźcie zachęceni w tym. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Dlaczego o tym w tym kontekście mówię? Dlaczego przechodzę do Efezjan? Dlatego, że wierzę, że zaczęło się od tego, że diabeł wypaczył obraz miłości Ojca. A Paweł się tutaj modli i pokazuje, że to, co stało się w Chrystusie, to jest ta pełnia Boża, która jest nam potrzebna. I właściwie wszystko jest zbudowane tej szerokości, głębokości, wysokości na miłości Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Miłość Chrystusa to jest miłość Ojca. Znacie te świadectwa, kiedy ludzie mówią, że miłość, kiedy poznali miłość Ojca, to całkowicie przemieniło ich życie. I to jest prowadzić je do napełnienia całą pełnią Bożą. Dlatego Paweł pisał, celem tego, co przekazałem, jest miłość Boża płynąca z czystego serca i z wiary nieobłudnej. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej, ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy, Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Myślę, że jest to bardzo istotne. Ewangelia, centrum Ewangelii to jest krzyż, to jest śmierć Jezusa na krzyżu, to jest zmartwychwstanie Jezusa. To jesteśmy my, którzy zostaliśmy ukrzyżowani z powodu naszych grzechów i zostaliśmy zmartwychwzbudzeni do nowego życia. To jesteśmy my, którzy zostali oczyszczeni z grzechu poprzez to, że umarliśmy w Chrystusie i w Nim zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia. Bóg nas w Chrystusie przywraca do nowego życia, do nowego Adama. Do nowego Adama, abyśmy, tak jak to jest napisane, w Nim mamy śmiałość i przez to przystęp z ufnością, przez wiarę Jego. Czyli możesz śmiało przychodzić, bo Bóg cię przywraca do tego miejsca, które zaplanował dla ciebie, które pokazuje w pierwszym Adamie. On cię powołał do synostwa, do tego, żebyś był synem Jego umiłowanym. I wiecie, ostatnio miałem, tak na koniec jeszcze powiem, taki czas w modlitwie i zacząłem się modlić. I pierwsza rzecz, która bardzo mocno przyszła do mojego serca, to zacząłem Bogu dziękować i to tak cały czas było w moim sercu, cały czas, jakąś pół godziny czy godzinę, że jestem Jego umiłowanym synem, jestem dziedzicem Jego obietnic, jestem usprawiedliwiony z łaski. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego tak mówię, że to jest tak ważne? Dlatego, że obietnice są dla usprawiedliwionych. Jeżeli chcesz dziedziczyć obietnicę, musisz wejść w zakon wolności, tak jak był Abraham. Jeśli chcesz dziedziczyć obietnicę, musisz wejść w zakon wolności razem z kim? Z wierzącym Abrahamem. Obietnice dane były Abrahamowi z powodu łaski, z powodu Bożej dobroci. Kiedy wchodzimy w wiarę Abrahama, wchodzimy w Chrystusa, dziedziczysz obietnicę. I dalej dopiero zaczynasz pewne rzeczy czynić z serca, zapalone z serca, aby pewne rzeczy czynić dla Boga w naszym życiu na tyle, na ile możemy, w naszym staraniu. Okej. Okay. Pomodlić się, czy chcesz od razu złożyć? Ojcze, ja dziękuję Ci. Tatusiu, dziękuję Ci. Tatusiu, dziękuję Ci. Tato, dziękuję Ci. Ja błogosławię, Panie, każdą osobę na tym miejscu. Proszę Cię, Ojcze, aby to słowo prawdy wsiąkało w nas coraz mocniej, abyśmy rozumieli coraz lepiej, kim Ty nas uczyniłeś w Chrystusie, kim Ty jesteś dla nas, jaki naprawdę jesteś. Abyśmy nie poddawali się tym mocom i zwierznościom ciemności, które próbują nas okłamywać i zabierać nam właściwy obraz Boga. Abyśmy poznali, kim naprawdę jesteś. Ojcze, ja też modlę się dla każdego z nas, abyśmy wejrzeli w to, w Twoje stworzenie, w to, kim nas chciałeś czynić, kim nas czynisz w Chrystusie, abyśmy zrozumieli to głęboko, abyśmy naprawdę poznali i zrozumieli. Ojcze, modlę się o poznanie i zrozumienie. Ja dziękuję Ci za tą pełnię, którą Ty chcesz wyrazić przez Kościół, za to bogactwo, które Ty chcesz wyrazić przez Kościół, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie, jesteś dobrym Bogiem, jesteś cudownym Bogiem, jesteś kochanym tatusiem. Dziękuję Ci, Tato, dziękuję Ci, Ojcze, za to miasto, dziękuję Ci, Panie, za ten Kościół, dziękuję Ci za każdego z nas, dziękuję Ci również za każdego wierzącego w tym mieście, Panie, w tym regionie, Ojcze, gdziekolwiek on jest, Ojcze. Proszę Cię, abyś jako Tato zebrał nas, Panie, razem, Panie, w jednym miejscu, Ojcze, aby naprawdę prawdziwa jedność, Panie, w Twoim Kościele panowała w tym mieście. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty zachęcasz nas i obiecujesz, że to miasto będzie przemienione przez Twoją Ewangelię, przez Twoje Królestwo, Ojcze, i to się stanie za sprawą Kościoła Bożego w tym mieście, Ojcze. Dzięki Ci, Panie, za to. Oddaję Tobie chwałę i cześć, Jezu. Dzięki Ci, Panie. Amen.
Też będzie krótko, także to będzie w czasie jednego kazania takie dwa, ale one się łączą, myślę. Ale wiecie, chcę zacząć coś takiego dzisiaj. Sen miałem taki ciekawy. To był taki sen, że gdzieś byliśmy na mieście, w miejscu publicznym i to było tak, że byliśmy grupami i wiem, że ja byłem w takiej jednej z grup i nas było tak 8-10 osób w grupie i jeszcze w tej grupie, co ja byłem, to były jakieś dwie osoby, które tak jakby nas szkoliły i to było ciekawe, bo to nie były osoby z naszego kościoła. I nie wiem, czy to byli aniołowie jacyś, co nas mieli szkolić, czy ludzie z innego kościoła. I wiecie, nasze działanie było bardzo proste i to było bardzo publiczne miejsce. Wszędzie dookoła byli, to było tak, powiedzmy, jak jakiś, nie wiem, gdzieś przy jakichś sklepach, centrach handlowych, gdzie jest bardzo dużo ludzi. I myśmy sobie tam siedzieli w kółku i bez żadnego wstydu mieliśmy czas modlitwy i uwielbienia. I modlitwy były bardzo proste i ci ludzie nas instruowali. To ma być tylko dziękczynienie. Krótkie, dziękczynne modlitwy. I tak, że gdy ktoś z nas mówił taką modlitwę, tak, na przykład dziękuję Ci, Boże, za Twoją miłość, dziękuję Ci za Chrystusa, po takiej modlitwie następowało uwielbienie. I te uwielbienie sprawiało, i to było bardzo odczuwalne w tym śnie, że Boża obecność przychodziła, kiedy my tak mówimy na całą tą grupę. I kiedy przychodziła Boża obecność, to wtedy była instrukcja, teraz zapytajcie się dookoła, czy są ludzie, którzy mają potrzeby, żeby się modlić o ich choroby i o różne sprawy. Bardzo ciekawe. I może przychodzi czas, bo wiem, że już nie jedna osoba między nami ma w sercu, żebyśmy w końcu zaczęli gdzieś na miasto ruszać, tak, z tą Ewangelią, bo jak to ten Mówił z Gorzowa Kupczyński, tak? Jak on się nazywa? Że mówi, że my tak siebie budujemy, że jesteśmy już jak wszyscy jak płudzianoscy w kościołach i się obijamy o siebie, bo jesteśmy tak pobudowani, ale to budowanie się nie przerzuca w ogóle na działanie gdzieś na zewnątrz, tak? I tak już nie powinno, bo to my nie mamy do końca życia budować tutaj siebie tylko, ale to jest też po to, żebyśmy gdzieś później do tych ludzi wyszli na zewnątrz, tak? I to jest tak, że ja tak to rozumiem, wiecie, że kiedy ta Boża obecność przychodzi i nas dotyka, to się dzieje po to, żeby to się przerzuciło na usługiwanie później ludziom. To nie jest tylko tak, że mamy mieć super fajnie, ale to ma być później, że tak powiem, mamy z tą miłością i z pełnią Ducha Świętego wyjść do tego świata, który ma tak wiele, wiele potrzeb, tak? I nie zna Chrystusa. Ja chcę też dzisiaj trochę mówić właśnie w tym temacie o miłości Bożej, ale zacznę od takiego fragmentu pozornie mówiącego o czymś innym. Ewangelia Jana, 12 rozdział, od 44 wersetu. A Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Wiecie, to co Jezus tak naprawdę tutaj mówi, to on komunikuje ludziom, że ja jestem taki jak ojciec. Ja mówię tylko to, co ojciec. Ja nauczam tylko to, co ojciec. Tak? To jest to, mówi, nie miejcie żadnej wątpliwości w tym. Żadnej. Słowa, które do was mówię, wszystko, co wam przekazuję, wszystko, czego was uczę, to po prostu ojciec przeze mnie to mówi. To jest ta czysta nauka, tak? A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale ojciec, który mnie posłał, on mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie jego jest życiem wiecznym. Prze to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział ojciec. I tutaj Jezus dwa razy mówi o tej relacji on odnośnie jego słowa, tak? I używa tutaj słów, że ktoś, kto nie słucha jego słów, to jest ktoś, kto nim gardzi. I mówi tak, jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. I dalej mówi, kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Więc widzicie, Jezus miał taką postawę, jego większość ludzi nie słuchała. I to musi być jasne. To nie jest tak, że większość go słuchała. Większość go odrzucała, ale on nie poddał się żadnemu rozgoryczeniu. On nawet mówi tak, ja nawet nie chcę osądzać ludzi, którzy mnie nie przyjmują, którzy mnie nie słuchają. To nie jest moja rola. Ja przyszedłem ich kochać, ja przyszedłem przynieść zbawienie, ja przyszedłem za nich umrzeć, ja przyniosłem, aby przynieść im naukę od Ojca. I to jest wszystko. I mówi, ja nie zajmuję się tymi, którzy mnie odrzucają, którzy mnie nie słuchają, ale mówi, ale tym zajmie się słowo, które im mówiłem. To jest bardzo jasne, żebyśmy to zrozumieli, dlatego że każdy człowiek, który się znajdzie przed Bogiem, on będzie skonfrontowany z tym słowem, które głosił Chrystus. To jest kodeks prawny, który obowiązuje w niebie. I to jest coś, że każdy, jeśli dzisiaj człowiek słucha tych słów, poddaje się, wierzy, nie będzie zawstydzony, Jezus mówi. Ale ci wszyscy, którzy odrzucają, tak? Oni i tak staną i będą skonfrontowani z nauką Chrystusa. I wiecie, ten fragment, który Marcin przytoczył już dzisiaj, ja też go chcę przytoczyć. Z pierwszego listu do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, trzeci werset. A gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie, i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, i tutaj tak naprawdę w oryginale to słowo, celem tego, co przykazałem, tam naprawdę jest powiedziane tak, a końcem całego nauczania, celem, końcem, owoc wszystkiego, czego nauczam, co powinno być, mówi, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. I potem mówi o ludziach, którzy różne tam rzeczy czynili. I teraz wiecie, porównajmy to, Mateusz 22, 34. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta sadyceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. I wiecie, to są najważniejsze rzeczy dla Boga. Ten, który się zapytał, jakie jest pierwsze, jakie jest największe przykazanie. Jest wiele przykazań, tak? Szczególnie oni pod Starym Przymierzem mieli o wiele więcej niż my. Ale w tym wszystkim było coś, co było najważniejsze, co było priorytetem. I tym priorytetem było kochanie Boga i kochanie ludzi. I powiem wam, te priorytety w ogóle nie zmieniły się w Nowym Przymierzu. W Nowym Przymierzu jest tak, że Duch Święty przychodzi do nas, do naszego życia, aby pomóc nam, by nasze życie stało się odzwierciedleniem tych dwóch największych przykazań. I to jest priorytet. I jeśli tak jest, to powiem wam, że większość nauczania powinna skupiać się w tym temacie, żebyśmy uczyli się poznawać Bożą miłość i kochać Boga i kochać ludzi. Dlatego, że to jest coś, co jest największym przykazaniem, to jest coś, co jest najważniejszego. Można jakieś drobne rzeczy pominąć i powiem wam, nie ma problemu. Ale jeśli pominiesz coś, co jest najważniejsze, to jest katastrofa. Wiecie, jeśli jest tak, że masz cudowny przepis kulinarny, może nie być problemu, jeśli nie dasz jakiejś tam troszkę jednej przyprawy, która gdzieś tam między wieloma innymi jest. Ale jeśli nie dasz tych składników podstawowych, to nie ma opcji, że to się uda. Nie ma takiej opcji. I wiecie, tak jest z naszym życiem chrześcijańskim. My wszyscy, wiecie, nie jesteśmy doskonali, tak jak Marcin powiedział. Nam wszystkim nieraz nie wychodzi pewne rzeczy. Ale są rzeczy, wiecie, z którymi jeśli się miniemy, to można powiedzieć, że nam nic nie wyjdzie i nam nic się nie uda. I te dwie rzeczy właśnie podstawowe to jest to, żebyśmy kochali Boga i żebyśmy kochali ludzi. I to, wiecie, oczywiście to nie jest tak, że sami to zrobimy. Duch Święty po to przyszedł, żeby nam w tym pomóc. I to jest rola Ducha Świętego, aby nas uczyć w tym. On nam chce w tym pomóc. I oczywiście to jest tak, że żebyśmy kochali Boga, musimy poznawać Jego miłość. Nie da rady inaczej. Nie da rady. Nie umiemy inaczej. Ale wiecie, Jezus też, kiedy on mówił tak wiele o miłości, powiedział w Ewangelii Jana te słowa tak bardzo znane. 13:34. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. I posłuchajcie tego zdania, tak bardzo znanego wśród chrześcijan. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wiecie, ten ostatni rozdział Ewangelii Marka, który tak bardzo znamy, że te znaki będą towarzyszyły, tak? Że będziemy mówić językami, będziemy wypędzać demony, będziemy uzdrawiać chorych. To jest coś, co ma towarzyszyć, wierzącym. I to ma też być coś, co ma być znakiem rozpoznawalnym wierzącym, uczniów Chrystusa. Ale tutaj Jezus mówi coś, co wierzę, że znów jest największym priorytetem dla Niego. I to jest to, że mówi wszyscy, cały świat, we wszystkich narodach, we wszystkich plemionach, mój Kościół powinien być rozpoznawany po miłości, którą ma. On tu nawet nie mówi Kościół, oczywiście to się odnosi do Kościoła, ale mówi poznają moich uczniów. Więc uczniowie Chrystusa, ci, którzy biorą krzyż, ci, którzy idą za Nim, ci, którzy kochają swego Pana, ci, którzy uczą się od Niego, to jest normalne, że powinniśmy dochodzić do miejsca, gdzie te priorytetowe przykazania zaczynają manifestować się w naszym życiu, gdzie dochodzimy do miejsca, gdzie kochamy Boga, czyli nasza relacja z Nim jest szczera, jest prawdziwa. Wiecie, ja to, jak ja rozumiem, jak dochodzimy do miłości do Boga, to jest pierwsza rzecz przestać udawać. Być prawdziwym i być szczerym. Jeśli nie masz tej miłości, jeśli gdzieś się po prostu zapodziałeś, to pierwsze, co potrzebujesz, przyjdź do Niego. Powiedz Mu o tym. Wylej swoje serce. Nic nie ukrywaj. Powiedz prawdę. Po prostu wylej serce przed Nim. I kiedy to robimy, kiedy my się uniżamy przed Nim, kiedy my korzymy się w taki sposób, to jest coś, co przyciąga Jego do naszego życia. I On wtedy przychodzi do nas i On nam pokazuje swoją miłość i to sprawia, że my wtedy jesteśmy w stanie Go kochać. I wiecie, w tej miłości do ludzi jest takie coś, co wierzę, że często bardzo uchybiamy w tym. Przynajmniej ja uchybiam. Mateusz 5 rozdział 43-48. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czy i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. I wiecie, to ostatnie zdanie, które tutaj jest, że bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz jest doskonały, odnosi się do traktowania wszystkich w ten sam sposób z miłością. O tym Jezus mówi tutaj w tym fragmencie. I mówi do nas, jako do swoich uczniów. I wiecie, mówi taką rzecz. Oni wcześniej mieli te prawo, tak, że będziesz miłował bliźniego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. I tam było oko za oko, ząb za ząb. I wiecie, nawet w świecie się mówi, zemsta jest słodka. I to jest coś, co jest miłe dla starego człowieka. To jest miłe dla tej starej, zepsutej natury, że jeśli ktoś nam zrobi coś złego, jeśli ktoś nas skrzywdzi, jeśli ktoś nas źle potraktuje, to aż jest jakaś taka satysfakcja gdzieś w tym starym człowieku, że teraz ty jemu w taki sam sposób, taką samą miarą, po prostu do sądu go zabierz. Mści się, rób wszystko i po prostu ciesz się widokiem, kiedy on jest po prostu pokonany przez ciebie, tak? To było prawo też Izraela. Ale Chrystus ten, tak, teraz, kiedy on przynosi swoją naukę, on mówi do swoich uczniów, absolutnie już w ten sposób nie działajcie. I wiecie, on tutaj daje ten przykład, gdzie mówi, że kiedy Bóg zsyła deszcz, no to on spada na wszystkich. Ja wiem, że może na pewne obszary być deszcz, tak? Ale ja nie spotkałem się z czymś takim, że na przykład na całą wieś pada deszcz i ten deszcz tylko padnie na pole sprawiedliwych, a na pole niesprawiedliwych. Czegoś takiego nie widziałem. Jest to możliwe dla Boga, ale zazwyczaj tak nie jest. A może tak być, że z powodu suszy jest jeden sprawiedliwy we wsi albo dwóch i modlą się, a deszcz przychodzi na każde pole. I o tym tutaj Jezus mówi. Jezus mówi, w taki sam sposób macie kochać ludzi. Niezależnie od tego, jak was traktują. I mówi tutaj, wiecie, taką rzecz, że jeśli my jesteśmy dobrzy tylko dla tych, którzy są dla nas, to czym się różnimy od niewierzących? Nam nawet trudno jest nieraz być dobrym dla tych, którzy dla nas są dobrzy. To też nie jest do końca powiedziane, że jest łatwe, tak? Można mieć taki nastrój, że nawet ktoś przychodzi do siebie i chce ci dobro wyświadczyć, a ty po prostu i tak źle się z tym czujesz. Nie możesz być niemiły. Ale Jezus tutaj mówi o tym, że mamy kochać ludzi. I powiem wam, to ma być postawa, w którą mamy się ubrać. I wiecie co? Naprawdę, jeśli to się dzieje w naszym życiu, jest nam łatwiej. Dlatego, że nasze odnoszenie się do ludzi przestaje zależeć od tego, jacy są dla nas. To jest koniec. Ja ubieram się w postawę, dla wszystkich będę taki sam. Dla wszystkich chcę być dobry. Dla wszystkich chcę być uprzejmy. Dla wszystkich chcę być miły. Wiecie, ta miłość też, to jest właśnie to, ja tydzień temu powiedziałem ten werset, a więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. A tutaj Jezus powiedział, że na tych dwóch przykazaniach cały zakon i prorocy. Miłość. Miłość polega na tym, że my wyświadczamy dobro innym. Staramy się czynić dobrze wszystkim ludziom. Wszystkim. Niezależnie od tego, jak nas traktują. I powiem wam, nie pamiętam, jak się nazywa ten brat. Nie pamiętam, skąd jest. Marek może pamiętać, bo pamiętam, mówiłem ci o tym, Tycha mówiłeś. On raz był u nas, przyjechał chyba po Kira do nas. I to jest, wiecie, pastor z KHWE, gdzieś ze wsi jakiejś, z wioski, z Polski. Ja go pierwszy raz chyba wtedy widziałem, poznałem. I wiecie, ten człowiek, pastor, myślę, że procentowo to on może mieć najbardziej efektywny kościół w Polsce. Pomijając jakieś takie wole piotrowe, gdzie po prostu tam wierzący się zjechali. On na wiosce ma chyba około 60 osób w kościele. Na wsi. Więc procentowo do tego, ile ludzi tam mieszka, to powiem wam, 500 osób w Warszawie nie robi wrażenia. Żadnego. I kiedy ja z nim rozmawiałem, on powiedział mi taką rzecz. Mam taką zasadę, że ktokolwiek przyjdzie mnie o coś poprosić, żebym nie wiem, co robił najważniejszego dla siebie, zostawiam to, idę natychmiast tą osobą, aby dla niej to robić. Tylko tyle. I wiecie, to jest dokładnie ten werset. Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. Mówi, na przykład była rodzina niewierzących, znaczy katolików, tak? Którzy postanowili zrobić remont. I rozebrali dach i mąż, głowa rodziny, zaczął ten dach robić. I w tym czasie, już nie wiem, czy on zginął tragicznie, czy zachorował i zmarł, ale zmarł ten człowiek. Nie dokończył tego. I teraz ta kobieta, wdowa, przyszła do tego pastora, katoliczka, i mówi, słuchaj, wiesz, co się stało, on zmarł, on mówi, nie ma problemu. Natychmiast rzucił wszystko i poszedł. I dotąd to robił, aż to skończył. I zrobił ten dach. Kiedy on to zrobił, ksiądz na mszy w niedzielę głosił kazanie o tym pastorze. I mówił w taki sposób, to jest przykład prawdziwego chrześcijanina. Wiecie, to jest właśnie to, że nasza mowa ma być zaprawiona solą. Że nasza Ewangelia powinna być potwierdzana naszymi uczynkami, że nasze otoczenie, ono powinno widzieć i powinno słyszeć o uczynkach miłości, które czynimy dla innych. Nie czujmy się winni, kiedy tak nie jest. Ale to jest coś, do czego Duch Święty chce nas prowadzić. Że powinniśmy kochać ludzi w taki sposób. Też wiecie, Graham Cook opadał takie świadectwo. To jest dzisiaj sławny prorok, tak? Znaczy sławny w sensie nie, że mu odbiło, ale znany jest. I bardzo szanowany jest mąż Boży. Ja go bardzo lubię, jego słuchać. I on opowiadał, że kiedy on do pracy się przyjmował jako wierzący w Anglii, gdzieś się przyjmował do ogrodnictwa, tak? Jakieś prace ogrodnicze w mieście. Dostał szefa, który był znany z tego i mówił to, że nienawidzi chrześcijan i ich tępi. I on się dostał pod takiego szefa. I ten szef od razu mu powiedział, słuchaj, u mnie najdłużej chrześcijanin wytrzymał 2 miesiące. No i mówi, zaczęło się. Wszystkie najgorsze prace dostawał. Wszystkie. Gnębiony był strasznie. Mówi, po 2 latach ten szef się zwolnił. Mówi, 2 lata. Mówi, znosiłem go, kochałem go, wszystko robiłem, co mi mówił. I ten człowiek odszedł. I to jest to, co wiecie, my mówimy, że zło mamy dobrem zwyciężać. Że to jest coś, co powinno nas cechować jako wierzących. Że powinniśmy uzbroić się w tą myśl, że mamy kochać ludzi. Mamy kochać nieprzyjaciół. Mamy im czynić dobro. Tak? I to jest coś, co jest bardzo ewangelizacyjne. I chcę przeczytać taki jeszcze fragment z Tytusa. Drugi rozdział od 7 wersetu. To jest apostoł Paweł pisze do Tytusa. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. I tu mi się już podoba, wiecie, ten werset pierwszy. Przez niesfałszowane nauczanie i przez prawość. Czyli to są 2 dziedziny. Nauka, ale i życie. I twoje uczynki. I twoja prawość. Przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom, we wszystkim niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Nasze życie powinno być ozdobą do nauki Ewangelii. I te życie, czyli nasze uczynki, powinny być nacechowane łagodnością, pokorą, miłością względem innych ludzi. I wiecie, to, co mi się tu podoba, i ja powiem wam tak, gdybym ja był pracodawcą, to ja bym chciał mieć pracowników, którzy przestrzegają te wersety. Tu jest mowa o sługach. W tamtych czasach byli słudzy, mieli swoich panów. Ale pomyślcie teraz, odnoście teraz do pracownika. I pomyślcie sobie tak. Pracownicy niech będą ulegli swoim zwierzchnikom we wszystkim. Niech będą chętni i nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności. Alan Vincent tak opowiada, że w Indiach było totalne bezrobocie, chyba 80, nie, ale kilkadziesiąt procent. A on mówi, że kiedy mieli przebudzenie, u nich w kościele nie było ani jednego bezrobotnego. I mówi, pracodawcy przychodzili do ich kościoła i mówili, czy macie jeszcze ludzi? Chcemy od was ludzi brać na pracowników, dlatego że to są najlepsi pracownicy, jakich mamy. I to, co Alan Vincent mówi, myśmy tych Hindusów uczyli tych zasad. Jeśli pójdziesz, bądź tam, gdzie jesteś, ozdobą nauki Ewangelii swojego Pana Chrystusa. W jaki sposób? W taki sposób. Traktuj przełożonych jak Chrystusa. Staraj się być najlepszym. Nie obgaduj. Nie wchodź w te rzeczy. Bądź lojalny. Bądź wierny. Nic nie przywłaszcza. I myślę, wiecie, że to jest coś, co jest priorytetowe. Naprawdę. I w przypowieściach Salomona jest powiedziane, że ten, kto opanowuje samego siebie, jest więcej wart niż zdobywca miasta. Że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli tego typu postawy. I wiecie, ja z doświadczenia powiem, że oczywiście to nie jest tak, że tak jest zawsze, ale wiem, że jeśli człowiek ma tego typu postawy, albo spotyka się grupa ludzi, która ma tego typu postawy i zaczynają się modlić, to jest bardzo łatwo odnaleźć Bożą obecność. To jest to, co jest powiedziane, że mężczyźni na każdym miejscu niech wznoszą ręce, ale jak, w jaki sposób? Bez swarów, bez sporów. To znaczy, że kiedy jest zbudowany ten fundament właściwych postaw i relacji, wtedy jesteśmy bardzo łatwo i szybko wysłuchiwani. Ale kiedy gdzieś tutaj nam nie wyjdzie, pogubimy się w relacjach, gdzieś są spory, gdzieś są zwady, gdzieś jest jakiś coś do kogoś trochę ma, ten do tego. I wiecie, spotykamy się i możemy się modlić i możemy uwielbiać. I coś w tej atmosferze jest nie tak. I coś nie gra. Dlatego, że to jest to, co jest fundamentalne. Fundamentalne jest to, nasza relacja z Bogiem i nasza relacja z ludźmi. I jeśli w tych płaszczyznach jest wszystko poukładane, wtedy Duch Święty, on bardzo łatwo i bardzo szybko chce nas napełniać i manifestować się w naszym życiu. I to jest też, wiecie, tak chcę zakończyć, że pilnujmy też siebie nawzajem. W relacjach tutaj w Kościele. To jest też coś, co powiem wam, to jest priorytet. To jest priorytet. Aby nie było nic, co zasmuca ducha. Ostatni werset na koniec chcę przeczytać. Efezjan 4. Tak. Ale 29 może jeszcze. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Słuchajcie teraz tego. Bądźcie jedni dla drugich, uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I wiecie, kiedy tak jest w całym Kościele, inne miejsce mówi, wyprzedzajmy siebie w okazywaniu sobie szacunku. Wyprzedzajmy, to znaczy, kto będzie pierwszy. Spotykasz brata czy siostrę i kto szybciej okaże sobie nawzajem szacunek. Wiecie, to się może dać, co to jest? Wiecie, co to jest? To jest to, że kiedy my tak zaczniemy robić, to Duch Święty będzie tak bardzo wiał między nami. Tak bardzo. Dlatego, że najczęściej to są właśnie te małe listki, które psują świątynię, to są te niepozałatwiane sprawy w relacjach. To jest ten cień goryczy, troszeczkę goryczy do brata, do siostry. Troszeczkę osądu, troszeczkę niechęci. Ja go po prostu tylko nie lubię. To nie jest nienawiść. Ja go po prostu tylko nie lubię. Ale kiedy to wszystko jest usuwane i jeszcze zamiast to stajemy się dla siebie uprzejmi, serdeczni, miłosierni, to wszystkie bariery są burzone. I Duch Święty wtedy wieje po kościele. Wiecie, świadectwo jednego pastora jest takie, że kiedy Bóg powiedział do niego tak, mówi, nie ma problemu w kościele, który nie zaczynałby się w rodzinach, w domach, w domu, w małżeństwach, w relacjach, w domach. Nie ma. I oni zaczęli naprawiać małżeństwa. I mówi, kiedy to się stało, mówi, cały kościół zaczął działać w darach Ducha Świętego. Nagle. Oni, mówi, nie modliliśmy się nawet o to. Mówi, to wyglądało tak, jakby to, co jemu przeszkadzało, to właśnie było wszystko gdzieś w relacjach między nami, w małżeństwach, po domach, gdzieś to wszystko. I my z tym przychodzimy tutaj i spodziewamy się wielkich rzeczy i nie ma. Ale kiedy to wszystko gdzieś podkopujemy, odpokutujemy, obmyjemy krwią, usuniemy to wszystko i pozwolimy, żeby Duch Święty opanował nasze serca tymi właściwymi owocami, postawami, wszystko się dzieje. Powstajmy, pomodlimy. Jezu, ja dziękuję Tobie za Twoje słowo, Panie. Dziękuję Ci za Twoją naukę, że ona jest prosta, czysta i zrozumiała dla każdego. Że Ty nie przyszedłeś jak jakiś filozof, jak jakiś wielki uczony, ale że przyszedłeś, Panie, i w prostych słowach nauczałeś z serca Ojca i przyniosłeś, Panie, prawdziwą, czystą, zdrową naukę, która przynosi życie, która mówi o zasadach w Twoim Królestwie. I, Panie, my dziękujemy Ci. Dziękujemy, że Ty pierwszy jesteś tym, który kocha. Dziękujemy Ci. I Ty pierwszy pokazałeś miłość. I Królu, ja chcę Cię przeprosić za brak miłości między nami. I chcemy Ci powiedzieć też, Boże, że przepraszamy Ciebie, jeśli były złe rzeczy. Jeśli dopuszczaliśmy jakieś złe rzeczy, Panie, do braci, do sióstr. Czy nawet dla tych, którzy nam źle czynią, dla niewierzących. Ale chcemy, Panie, być jak ten deszcz od Ojca, który spada na wszystkich. Aby kochać, aby być uprzejmymi. I dziękujemy, że dajesz nam łaskę do tego przez swego Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że Ty w nas jesteś taki. Jesteś tą miłością. I Twoim pragnieniem jest, aby ci wszyscy na zewnątrz, którzy Ciebie nie znają, mogli poznać Twój Kościół po miłości. Wiecie, jeszcze mi się przypomniało, tak powiem tylko, kiedyś miałem taką wizję, to było na Polnej jeszcze i bardzo mnie to dotknęło, pamiętam, bardzo płakałem wtedy. I w tej wizji właśnie ja widziałem kościół, ale widziałem jako fabrykę. I na wejściu do tego zakładu, jakiegoś pracy, był taki napis, wielki miłość. I ja w tej wizji tam wszedłem i właśnie sposób odnoszenia się tam ludzi był tak niesamowity, ja płakałem tylko. Tam była taka miłość, że ci, którzy powiedzmy byli jakimiś, nie wiem, zwierzchnikami nad innymi, oni z miłości tylko uczyli innych, pomagali, tak? I całym szefem, tym największym, to był ten, który najbardziej kochał wszystkich. I kiedy, wiecie, ja miałem tą wizję, i dwa wersety wtedy przyszły mi do serca. I pierwszy to jest Pieśń nad Pieśniami, gdzie ta oblubienica mówi, że oblubieńcu o Chrystusie mówi, wprowadził mnie do winiarni, której dla mnie godłem jest miłość. Godłem. Godłem Kościoła Chrystusa ma być miłość. Co to jest godło? Wiecie, to jest tak, że są szyldy, tak? Są nazwy. na przykład w WSK, PZL, tak? Świdnik było kiedyś, tak? To było godło. I sobie wyobraź, że wchodząc do kościoła, godłem kościoła jest napis miłość. To był pierwszy werset. A drugi werset, który mi się wtedy przypomniał, wszystko niech się u was dzieje w miłości. Wszystko. Wszystko, co robimy jeden drugiemu, to jak się odnosimy, motywacją tego powinna być miłość. Jeśli nie jest miłość, myślę, że nie powinniśmy robić. Wszystko niech się dzieje w miłości. Każde odnoszenie, każda relacja, to nie znaczy, że nie ma zwrócenia uwagi, nie ma strofowania. Jest, ale w miłości. W łagodności, w uprzejmości. Widzisz, że ktoś upadł? Idziesz, ale z postawą miłości. Dlatego, że kochasz, dlatego, że chcesz pomóc, tak?